Mamy w naszym życiu rzeczy błahe i rzeczy ważne. I gdy chodzi o rzeczy błahe, to jeżeli pojawia się jakaś trudność na drodze do tych rzeczy, to rezygnujemy, to odpuszczamy bez większego żalu. Ale jeśli chodzi o rzeczy dla nas ważne, to tak od razu nie odpuszczamy. To jednak staramy się podejść do sprawy jeszcze raz. I jeszcze raz, jak trzeba. I trzeci, i piąty raz. Jak na przykład ktoś robi kurs na prawo jazdy, a bardzo chce, albo nawet potrzebuje jeździć, i ten egzaminator z kwaszoną miną nam tam zaznaczył nie tę rubrykę, co trzeba. To co mówimy? A, to już nie będę jeździć. Nie, nowe podejście robimy. I kolejne. Słyszałem o jednym, co 150 ileś razy robił podejście. Jak się chłopak zakocha w dziewczynie i chce zdobyć jej serce, to co? Przy pierwszym skrzywieniu miny albo przy pierwszym nieodebranym telefonie już rezygnuje i mówi, a to sobie inną znajdę? Jak jest zakochany, to robi drugie podejście i trzecie, dostaje kosza znowu, to czwarte, aż zdobędzie jej serce, bo miłość to powoduje. I chciałbym dzisiaj porozmawiać o sprawie, która dla ludu Bożego, dla każdego wierzącego człowieka jest ważna, najważniejsza, ma kapitalne znaczenie, mianowicie sprawa o sprawie obecności Bożej w naszym życiu. O tym chciałbym dzisiaj razem z wami porozmawiać. W okresie Starego Przymierza tę obecność Bożą unaoczniała skrzynia Boża, skrzynia przymierza. Znamy tę historię i ten ważny przedmiot w kulcie Jahwe, gdzie Bóg rozkazał, aby taką skrzynię sporządzić, włożyć do niej tablicę przymierza i przy tej skrzyni Mojżesz odbierał wolę Bożą dla ludu Bożego. Tam się objawiała chwała Boża. To było niesamowite, jak lud Boży podróżował tam po tej pustyni i tę obecność Bożą odczuwał. I widział ją w dzień w obłoku, a w nocy w słupie ognia. I Bóg przemawiał i ludzie doświadczali niezwykłej obecności chwały Bożej. Ale przyszedł taki czas w życiu Izraela, że ta chwała Boża została odebrana Izraelowi. Z powodu błędów, jakie popełniano w tym czasie, przyszedł taki moment, kiedy skrzynia została zabrana. I to była dramatyczna chwila. Żona kapłana Pinehasa, gdy usłyszała o tym, co się stało, a czytamy o tym w 4 rozdziale 1 Samuelowej, gdy usłyszała wieść o zdobyciu skrzyni Bożej, zdjęły ją bóle porodowe i nazwała dziecko, które urodziła, Ikabod, mówiąc, odeszła chwała od Izraela z powodu zdobycia skrzyni Bożej i z powodu jej teścia i męża. Rzekła, odeszła chwała Boża od Izraela, gdyż zdobyta została skrzynia Boża. Bóg dopuścił do tego, że przyszedł wróg i zabrał im tę skrzynię Bożą, co dla nich oznaczało, że chwała Boża też odeszła od ludu izraelskiego. Jak wiemy dalej z opisów, ta skrzynia trafiła do Filistynów, bo to oni ją odebrali, ale okazało się, że ta skrzynia tam w pośród Filistynów stała się problemem, ponieważ Bóg zaczął wywierać na nich presję, zaczął ich karać, różne nieszczęścia zaczęły się pojawiać, stała się przekleństwem dla nich, a nie błogosławieństwem, bo obecność Boża jest błogosławieństwem dla tych, którzy wierzą w Boga, a nie dla ludzi, którzy są bez Boga na świecie. I jest napisane w 1 Samuelowej, 5 rozdziale, że zaciążyła ręka Pana na tych ludziach, którzy tam mieli tę skrzynię. Najpierw w Aszdodzie i były problemy, potem ci Filistyni mówili, nie chcemy już tej skrzyni, niech ją wezmą do Gat. Przenieśli ją do Gat, a tam w tym Gat też zaczęli narzekać, bo mieli wrzody i tam chorowali i były nieszczęścia. No to przenieśli ją do Ekronu. A gdy skrzynia Boża dotarła do Ekronu, wołali Ekronici, sprowadzili na nas skrzynię Boga Izraelskiego, aby pozbawić życia nas i lud nasz. Czyli zaczęli się tą skrzynią przerzucać jak gorącym kartoflem, bo ona ich parzyła, bo ona im szkodziła. Nie chcieli tej skrzyni. No i w końcu uradzili, że trzeba tę skrzynię oddać, odesłać z powrotem do Izraela. I zwołano się, by się jakoś naradzić, jak to zrobić w ogóle, skoro ona jest takim problemem między nimi, ta skrzynia obecności Bożej. No i mamy w Słowie Bożym taki opis, jak Filistyni, mądrzy, tam wróżbici i tak dalej, wymyślili ten sposób. Weźcie więc teraz i przygotujcie jeden nowy wóz i dwie mleczne krowy. Zaprzęgnijcie te krowy do wozu i heja. Niech jedzie, niech odjeżdża od nas ta skrzynia Boża. Krowy ruszyły prosto drogą w kierunku Bet-Szemesz i szły jedną drogą, a idąc ryczały, ale nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. Książęta filistyńscy zaś szli za nimi aż do granic Bet-Szemesz. No i nagle mieszkańcy Bet-Szemesz, bo to już było na granicy z Izraelem, zobaczyli skrzynię i się bardzo uradowali. To była nadzieja, szansa i że właśnie do nich pierwszy ta skrzynia dociera. I tak się uradowali, że zaczęli do tej skrzyni zaglądać, patrzeć, co to, jaka wspaniała dla nich się okazja trafiła, że skrzynia Boża jest pośród nich. Ale Pan, czytamy, wytracił spośród mężów Bet-Szemesz 50 070 mężów za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej. Za tę ich ciekawość, za brak należytego postępowania ze skrzynią Bożą, zostali ukarani. I wtedy pojawiło się pytanie, któż może ostać się przed Panem, tym świętym Bogiem? I do kogo uda się On od nas, mówili tam mieszkańcy Bet-Szemesz. No i szybko odesłali tę skrzynię dalej, odesłali ją do domu Aminadaba, który wreszcie otoczył ją należytą troską. Przyszli mężowie z Kiriat Jearim i sprowadzili skrzynię pańską, zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu, syna zaś jego Eleazara poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. I od tego dnia, gdy skrzynia pozostawała w Kiriat Jearim, czytamy, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. No więc z powodu tej niezwykłości skrzyni Bożej, gdy ta skrzynia została złożona w miejscu bezpiecznym, lud Boży jakoś tak się powstrzymał i tak wolał nie ryzykować i przez 20 lat się nic nie zmieniało. Ta skrzynia tam była, ten kapłan się opiekował nią, aż przyszedł czas, gdy król Dawid, bo Dawid to był gość, Dawid to zawsze szukał jakichś nowych możliwości, by oddać chwałę Bogu, by więcej obecności Bożej było pośród ludu Bożego. I po tych wszystkich latach, gdy tak walczył, gdy pokonywał tych wrogów, gdy uciekał przed Saulem, po tych wszystkich latach przyszedł do takiej trzeźwości, że trzeba zrobić wreszcie coś z tą skrzynią. Ona powinna być w stolicy, ona powinna być w samym środku ludu Bożego. I zwołał ludzi i powiedział: sprowadzimy skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. Podjął decyzję, że trzeba z tym zrobić porządek. No i urządzili wspaniałą imprezę w związku z tym. No bo kto jak kto, ale Izraelici znali historię swojego ludu, pamiętali czasy, kiedy skrzynia Boża była pośród ludu Bożego, była w samym środku ich kultu i ile dobrych rzeczy się działo, jak wspaniałe było to, jak Bóg się objawiał w swojej obecności i w swojej chwale. Więc postanowili, że to zrobią, ale zrobili to nie tak, jak trzeba. Zrobili to w atmosferze happeningu. Zwołali się i zastosowali sposób transportowania tej skrzyni taki sam jak Filistyni. Filistyni wymyślili, że trzeba skrzynię postawić na wozie, zaprząć krowy i tak wieść tę skrzynię. To nie był Boży sposób transportowania skrzyni, postępowania ze skrzynią Bożą. To był filistyński sposób, świecki, byśmy powiedzieli, sposób. I czytamy w 2 Samuelowej, w 6 rozdziale. I ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Baali Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów, siedzącego nad cherubami. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba położonego na wzgórzu. Uzza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. I było bardzo wesoło. Taki festiwal, taki happening zrobili. Jechali i nagle, gdy dotarli do klepiska Nachona, czytamy, Uzza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż wały się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. Nagle ta radosna atmosfera została przerwana takim przykrym, tragicznym zdarzeniem. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża? Czyli innymi słowy, jak to zrobić, żeby chwała Boża powróciła do Izraela? Żeby ta skrzynia znalazła się w miejscu, w którym powinna się znaleźć, czyli w stolicy, w Jerozolimie. I w Dawidzie pojawiło się pytanie, czy to w ogóle jest możliwe, czy to dla niego jest możliwe. Tyle radości było, tyle było przekonania, że już będzie teraz chwała Izraela pośród nich, a tu takie niepowodzenie, takie fiasko, taka przykrość. I czym prędzej odstawiono tę skrzynię pańską, zostawiono ją w domu Obeda, czytamy, Obeda Edomczyka z Gad przez 3 miesiące. A Pan błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. 3 miesiące zawieszenia znowu. I chciałbym, żebyśmy zrobili już tutaj odniesienie, że gdy my zaczynamy pragnąć obecności Bożej w naszym życiu i podejmujemy jakieś działania, tak jak Dawid podjął takie działanie, zapragnął i zaczynamy szukać tej obecności Bożej i coś nam nie wyjdzie, coś się nam nie uda, to niektórzy z nas w tym miejscu odpuszczają i się poddają. I mówią, no chyba już tak, tak już będzie, no chyba to nie dla mnie, chyba ja nie potrafię tak tego przeżywać. Tak widziałem, jak oni się radowali, tak słyszę, jak tam i tam działał Duch Święty, jaka była chwała, a u mnie jakoś to nie wychodzi. Mówią mi, pojedź tam, pójdź tam, zobacz, ile tam jest tej chwały Bożej, ile działania Bożego. Pojechałam, poszłam. No tam było jakoś tak radośnie. Wróciłam i dalej w moim życiu jest tak samo i bez I dla takich ludzi czasem zostaje już tylko przyglądanie się, jak Bóg błogosławi inne środowiska, jak błogosławi Obeda Edomczyka z Gad, bo przez te 3 miesiące czytamy, Pan Bóg bardzo błogosławił temu domowi. Dotarła do Dawida ta wiadomość, że teraz u Obeda to Eldorado się zrobiło. Wszystko mu rośnie, jak na drożdżach, wszystko zdrowe, krowy się i owce plęgną się jak króliki, pełno błogosławieństwa, super, i on chodzi jak gość teraz, przez 3 miesiące, jeszcze nigdy tak w życiu nie miał. No i Dawida tak trochę to, no rozumiecie, jak patrzysz, jak gdzie tam błogosławieństwo, a u nas bida, mizeria, to tak człowieka bierze trochę za serce, jak, co, dlaczego to tak jest, dlaczego nie ma takiego błogosławieństwa. I teraz dochodzimy do tego momentu, od którego chcę zacząć kazanie. Otóż Dawid po tych 3 miesiącach już nie wytrzymał i postanowił zrobić drugie podejście do sprawy sprowadzenia skrzyni Bożej do Jerozolimy. Jeśli macie Biblię, to otwórzcie 1 Księgę Kronik, 15 rozdział. I od wersetu 11 będziemy rozważać, będziemy się tu zastanawiać, jak to się stało, że skrzynia została sprowadzona do Jerozolimy i obecność Boża i chwała Boża się tam pojawiła. Najważniejszą rzeczą, od której się w ogóle to drugie podejście, udane podejście zaczęło, było to, że Dawid zrozumiał, co za pierwszym razem było nie tak. I czytamy tutaj tak. Potem Dawid przywołał kapłanów oraz lewitów i powiedział do nich: wy jesteście naczelnikami rodów u lewitów. Poświęćcie się, wy i wasi bracia, i wnieście skrzynię Pana Boga Izraela do miejsca, które dla niej przygotowałem. Za pierwszym razem nie było was przy tym, jak Pan, nasz Bóg, rozgniewał się na nas za to, że nie zadbaliśmy o Jego wytyczne tak, jak należy. Słyszycie? Zrozumiał. Zrozumiał, że ze skrzynią Bożą trzeba postępować w sposób nabożny, w sposób szczególny. Że nie można sobie robić zabawy, happeningu przy skrzyni Bożej. I tutaj od razu pomyślmy o tym, że jeśli chcemy mieć chwałę Bożą, prawdziwą chwałę Bożą w naszym życiu, to trzeba nam przyjąć właściwą postawę przed Bogiem, zgodną z Jego wolą, zgodną z Jego słowem. Niektórzy chrześcijanie zaniedbują tę kwestię i chcą tę chwałę wykrzesać na własny sposób, zrobić po swojemu, zrobić po filistyńsku nawet, zrobić tak, jak im wygodniej, jak jest im lepiej. Niektórzy mówią, po co nam starsi zboru? Każdy przecież ma Ducha Świętego, nie potrzeba. Po co nam w ogóle zbór? Po co nam jakieś prawa, jakieś prawidła, jakiś porządek? Po co nam powaga nabożeństwa? Po prostu bawmy się, radujmy się, jest super, Bóg w Chrystusie łaskę nam wyjednał, dał nam przebaczenie naszych grzechów, cieszmy się. Po co nam to? Dawid zrozumiał, że się zapędził, że zaniedbał sprawę obecności kapłanów i lewitów przy tym przenoszeniu skrzyni, że nie tylko technicznie popełnił błąd, ale zabrakło ludzi, którzy byli to powinni zrobić. I teraz przy drugim podejściu już nie był taki głupi. Zwołał tych kapłanów, zaangażował ich i czytamy w 14 wersecie i dalej: kapłani i lewici poświęcili się więc, aby przenieść skrzynię Pana Boga Izraela. W związku z tym, tak jak przykazał Mojżesz i według słowa Pana, potomkowie lewitów włożyli sobie skrzynię Bożą na drążkach, na ramiona, a nie na jakiś wóz skrowany. I Dawid bardzo ostrożnie teraz postępował ze skrzynią Bożą. 2 Samuelowa 6,13. Ilekroć niosący Arkę Jahwe postąpili 6 kroków, składał w ofierze wołu i utoczonego cielca. Wyobrażacie sobie, jaka ostrożność? 6 kroków i ofiara. Następne 6 kroków? Oj, to trwało. Wozem byłoby szybciej. Może nawet my byśmy jakąś gablotę z porządnym silnikiem wzięli, żeby szybko. Ale teraz było już inaczej. Mało tego, zorganizowano służbę muzyczną. Adam, how do you do? Służbę muzyczną trzeba było zorganizować. Czytamy wersety 16 do 22. Dawid zaś powiedział książętom Lewitów, aby ustawili swoich braci śpiewaków i aby ci radośnie, a nie ponuro, uwaga, radośnie śpiewali przy wtórze z instrumentów muzycznych lutni, cytr i cymbałów. Lewici ustawili więc się, raz z nimi ustawili ich braci z drugiego zespołu, mieli drugi zespół, a śpiewacy, skracam tekst, wznieśli śpiew przy wtórze brązowych cymbałów, grali na lutniach na wysokie tony, inni z kolei przewodzili na cytrach o oktawę niżej. Kenaniasz, książę Lewitów, kierował całym śpiewem, ponieważ miał ku temu zdolności. Nie wybrali gościa, który się podobał Dawidowi, tylko wybrali gościa, który miał zdolności odpowiednie do tego. I to wszystko, co zrobili wtedy, bardzo spodobało się Bogu. I czytamy, że takie podejście do sprawy wspomógł Bóg. Bo 25, 26 werset naszego tekstu mówi: Dawid i starsi Izraela oraz dowódcy tysięcy szli, aby z radością przenieść skrzynię przymierza z Panem z domu Obed-Edoma, a ponieważ Bóg dopomógł Lewitom, którzy nieśli skrzynię przymierza z Panem, złożono na ofiarę rzeźną 7 cielców i 7 baranów. Do tego jeszcze dołóżmy i to, bo Pismo to mówi, że zadbano o odpowiedni ubiór. Dawid szedł odziany w płaszcz z bisioru, podobnie jak wszyscy lewici, którzy nieśli skrzynię i śpiewacy, w tym Kenaniasz kierujący śpiewem. Dawid miał ponadto na sobie lniany efod. I w ten sposób, mówi werset 28, cały Izrael przeniósł skrzynię przymierza z Panem. Działo się to przy radosnych okrzykach, przy dźwiękach rogu, trąb i cymbałów, przy głośnej grze na lutniach i cytrach. I tak oto chwała Boża powróciła do Izraela. Skrzynia Boża przyszła i obecność Boża na nowo w stolicy, w Jerozolimie, w miejscu, które Dawid przygotował specjalnie na tę skrzynię, zaczęła się objawiać. Alleluja, byśmy powiedzieli. Wspaniale, wszyscy powinni się ucieszyć. Ale jest tutaj też taka uwaga, która daje do myślenia i nam dzisiaj, że jeśli zadbamy bardzo o to, żeby wszystko zrobić zgodnie z wolą Bożą i postępować zgodnie z wolą Bożą, tak jak Dawid za drugim podejściem przy sprowadzaniu skrzyni Bożej, to niektórym ludziom się to niekoniecznie spodoba. Bo oto, gdy skrzynię przymierza z Panem wnoszono do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wejrzała w dół przez okno, zobaczyła króla Dawida radosnego i tańczącego i wzgardziła nim w swoim sercu. No to jest ta cena, którą czasem trzeba zapłacić, gdy zaczynasz postępować w Duchu Świętym według Słowa Bożego, dokładnie tak, jak jest w Biblii, to wtedy ktoś z domu Saulowego zawsze skrzywi nocha i powie, że mu się coś nie podoba, że przesadzasz, że wydziwiasz, że to i tam swoje powie. Tak jak ta Michal powiedziała Dawidowi. I chciałbym, żebyśmy tę historię, zwłaszcza tę myśl o drugim podejściu do przeniesienia skrzyni przymierza do Jerozolimy, zastosowali w naszym życiu. Bo trzeba by było nam z tej starotestamentowej historii wziąć jakąś wskazówkę, bo dzisiaj jesteśmy tutaj w tym przyjemnym ogrodzie, w słoneczku, nie po to tylko, żeby sobie historię Izraela przypominać, bo my nie jesteśmy jacyś tam super miłośnicy historii Izraela, tylko nas interesuje Słowo Boże i nauka Słowa Bożego do zastosowania w naszym życiu. I myślę, że się zgodzimy wszyscy bez wyjątku, że potrzebujemy i wszyscy pragniemy obecności Bożej w naszym życiu. Nie ma większej radości, nie ma wspanialszego stanu serca, nie ma lepszego życia, jak takie, gdy w naszym życiu jest obecność Boża. Kiedy Duch Święty nas napełnia. Bo tak jak w Starym Przymierzu unaocznieniem obecności Bożej była skrzynia Boża, tak dzisiaj uosobieniem obecności Bożej w życiu Kościoła, w życiu wierzącego człowieka jest Duch Święty. Jest Duch Święty, który został dany dla Kościoła, został dany dla każdego wierzącego. Jest dawany dla każdego, aby każdy był pełen Ducha Świętego. I może tak się zdarzyć, że niektórzy jeszcze w ogóle nie poznali, czym jest to życie pełne chwały Bożej, pełne obecności Bożej, chociaż są już w zborze jakiś czas, chociaż już czytają Biblię, ale jeszcze nie bardzo wiedzą, jak to jest, jak wygląda życie pełne chwały Bożej i obecności Bożej. A może być tak, że niektórzy z nas utracili tę obecność Bożą, tak jak Izrael utracił skrzynię Bożą, dlatego żeśmy zasmucili Ducha Świętego naszym grzesznym życiem, powtarzaniem grzechu i chwała Boża odeszła. Odeszła i już od jakiegoś czasu śpiewamy, gramy, głosimy, zmieniamy miejsce z kaplicy do ogrodu, z ogrodu do kaplicy z powrotem. I tak już trochę, no fajnie jest, ale wrócisz do domu, telewizor i pustka. I nie ma chwały. Idziesz do roboty, nie ma w tym chwały Bożej. Próbujesz tam komuś powiedzieć o Jezusie, on cię wyśmieje i opadają ci emocje pozytywne i nie ma w tym chwały Bożej. No i podejmujemy rozmaite działania, no bo przecież wiemy, że jest coś takiego, jak obecność Boża, jak słyszymy, jak tam kiedyś, jak Duch Święty zstąpił, jak się zmienili ludzie, jak się odmieniła atmosfera. Już nie mówię o tym Dniu Zielonych Świąt, cośmy ostatnio czytali, ale również słyszymy, że tam działał Duch Święty, jak pamiętamy różne wydarzenia. No i podejmujemy rozmaite działania. Nie chcę tutaj mówić o tym, jakie działania podejmują historyczne kościoły, bo one też teoretycznie mówią, że potrzebny jest Duch Święty. W niektórych kościołach robi się odpowiednią ceremonię i udziela się Ducha Świętego. No i ten młody człowiek dostał Ducha Świętego, ale nic. Tak samo. Znacie to uczucie? Dostaliście Ducha Świętego przez bierzmowanie? Pamiętacie, co się zmieniło? I tak różne działania. Niektórzy zaczynają wmawiać sobie, że otrzymali Ducha Świętego w momencie nawrócenia, czy w momencie chrztu i już nie potrzebują nic więcej. Już mam Ducha Świętego. Mam i nie mam, bo chwały Bożej nie ma w tym moim życiu. Taka mizeria. Biblii mi się nie chce czytać. Na bożeństwo przyjdę, to bym najlepiej, żeby mi nikt nie dotykał, nikt mnie się ze mną nie witał, nikt niczego ode mnie nie chciał, a już na pewno, żeby mi nie wzywał do modlitwy głośnej. Bo mi się nie chce. Jak będzie mi się chciało, to się pomodlę. I nie ma chwały w tym wszystkim. No i niektórzy próbują osiągnąć tę obecność Bożą w atmosferze happeningu, nakręcić się, muzę, porządną muzę, dymu trochę, światła trochę. Duch Święty wtedy przyjdzie. Jak zobaczy, jak my dymimy i śpiewamy, jak my skaczemy, jak my się radujemy, tak jak Dawid tam skakał wtedy za tym pierwszym razem. Skakał, skakał i się doskakał. I to nie okazuje się, że się spocą tacy młodzi ludzie, tak wielbią Boga, się spocą, taki był super happening, wracają i bida i nic. Zajęcia szkolne zawalone, w domu atmosfera, ty nigdy mi nie pomożesz i tak dalej. I czym prędzej myślą, żeby się z domu wyprowadzić. Rozdwojenie, rozdźwięk, pożyczka wzięta, nie ma z czego oddać, napięcie. Gdzie chwała Boża? Gdzie chwała Boża? Gdzie obecność Boża? Otóż źle jest, kiedy podejmujemy rozmaite działania, by sprowadzić chwałę Bożą. Bo to w ogóle złe słowo, sprowadzić chwałę Bożą. W Nowym Przymierzu to nie jest tak, że my sprowadzamy chwałę Bożą. To Pan przychodzi, gdy widzi, że spełniamy warunki, widzi nasze serca otwarte, naszą bojaźń Bożą, widzi w nas właściwą postawę. On wtedy przychodzi. Bo świętemu Bogu trzeba oddawać cześć tak, jak mu to jest miłe. A Pismo mówi, jak Bogu jest miłe oddawanie chwały, żeby to robić z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, czytamy w liście do Hebrajczyków, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale czytamy w Biblii Gdańskiej, my w Gdańsku, pozwólcie, że z Biblii Gdańskiej ten tekst dzisiaj zacytuję. Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili. 6 kroczków ostrożnie. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, czas odkupując, bo dni złe są. Przecież nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta, ale bądźcie napełnieni duchem. Tu jest mowa o tej atmosferze serca, właściwej postawie przed Bogiem, która sprawia, że do życia ludzkiego, do zboru, do społeczności, do rodziny przychodzi chwała Boża. Zaczyna się objawiać Boża obecność. I bywa właśnie tak. I niektórzy z nas są akurat teraz w takim stanie, że te wszystkie działania, które miały na celu, aby tę Bożą obecność do naszego życia sprowadzić, one spełzły na niczym. I się jakby nie udało. Już żeśmy modlili się o chrzest w Duchu Świętym i jakoś nic się nie wydarzyło. Już żeśmy starali się o to, żeby tak to nasze życie nabrało innego charakteru, wymiaru, chwalebnego charakteru, żeby tak serce chciało do nieba, teraz dziś nawet chmur nie ma, żeby chciało poszybować, a ono przyklejone do krzesła. I nawet by jeszcze chciało niżej, na trawę by chciało. Pomimo rozmaitych działań, życie nie stało się chwalebne. Jakiś problem z grzechem, problem z ludźmi, niezadowolenie z samego siebie, znacie to uczucie? Jest tu ktoś taki, kto chociaż pragnął i podjął różne działania, by chwała Boża wypełniała jego życie, ciągle nie ma tej chwały? Niektórzy w takiej sytuacji rezygnują i mówią, może rzeczywiście tam i tam, może ona, on, ale nie ja. Ja się do tego nie nadaję. Mnie Bóg jakoś nie chce wypełnić swoją chwałą. Więc będę prowadził życie chrześcijańskie bez chwały. Po prostu wejdę w ten kierat, że trzeba w niedzielę na 10:30, że trzeba Biblię poczytać, przynajmniej od czasu do czasu. Pierwszą niedzielę wziąć udział w Wieczerzy Pańskiej, trzeba się trochę podszykować, porządnie pożyć, pogodzić się tam w rodzinie, żeby czasem pierun jaki nie strzelił i mnie nie zabił. Więc jakoś tak, ale już tak mówię, tak już będzie. Już. Zostaje tylko przyglądanie się i tam surfowanie po internecie, jakie błogosławieństwo jest tam i tam, i w tym zborze, i w tym, i w tej części, i w tym kościele, ale tam, ja już umiem to robić. Raczej już tak chyba zostanie. I chciałbym dzisiaj wezwać nas, którzy jesteśmy być może w takim stanie niezadowolenia, takiego poczucia zawodu, rozczarowania, braku chwały Bożej w naszym życiu, obecności Bożej, żebyśmy spróbowali dzisiaj wejść w skórę Dawida, który za tym pierwszym podejściem, gdy mu się nie udało, się zatrzymał na jakiś czas, ale wytrzymał tylko 3 miesiące i ruszył znowu, podjął na nowo działanie. Żebyśmy nie czekali nawet 3 miesiące, tylko żebyśmy czym prędzej zrobili drugie podejście. A może to już będzie dla ciebie 3. podejście, albo 10. podejście, żeby jednak zabiegać o chwałę Bożą w naszym życiu, o obecność Bożą. Bo to jest dla nas, bo Bóg nie przeznaczył nas do tego, żebyśmy prowadzili mizerne życie. Bóg przeznaczył nas do życia chwalebnego. Nie mówię bogatego, jakiegoś tam, nie wiem, że nas ciągle tam w samolot i wiozą nas gdzieś na wspaniałe wakacje. Chodzi mi o to, że życie chwalebne możesz mieć w swoim własnym domu, w swojej własnej firmie, tam gdzie pracujesz, na swoim stanowisku, najbardziej szarym, zwyczajnym, przy różnych prozaicznych czynnościach możesz nosić w swoim sercu chwałę Bożą i radość Ducha Świętego. Możesz nigdy nie wyjechać poza gminę Gdańsk i mieć pełno radości w życiu. Ponieważ to obecność Ducha Świętego sprawia, że nasze życie zaczyna jaśnieć. Więc wzywam nas dzisiaj, byśmy robili drugie podejście. Byśmy, oceniając stan naszego własnego serca i naszego życia, oceniając stan naszego zboru, zrobili drugie podejście i nie zgodzili się na to, że u nas to już tak po prostu będzie. To już próbowaliśmy, nie? Była konferencja, była o Duchu Świętym, pomodlić. No i co się zmieniło? Może się gdzieś zmieniło, chwała Bogu, że się zmieniło, gdzieś się zmieniło. Ale nie wszędzie się zmieniło. Bo każdy ma lusterko w domu i widzi, co się zmieniło. Róbmy drugie podejście. Bo Biblia mówi, że my podeszliśmy jako ludzie Nowego Przymierza. Podeszliśmy do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do pośrednika Nowego Przymierza Jezusa. I do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Cokolwiek to znaczy, nie ma czasu, żebyśmy teraz to tłumaczyli. Jest tutaj ta myśl, że mamy podejście do chwalebnych rzeczy, do świętych rzeczy, do błogosławieństwa Bożego. Uchwyćmy się tej myśli, bracia i siostry, że Bóg nie przeznaczył nas do mizerii duchowej. Przeznaczył nas do chwalebnego życia, bo po to Pan Jezus poszedł do nieba i posłał Ducha Świętego, żeby nasze życie zajaśniało, żeby nasze życie było chwalebne. Codzienne życie, służba na miejscu, każda misja, to wszystko nie ma blasku, jeśli nie ma Bożej obecności. To wiemy, to się już każdy z nas przekonał. Ale jest życie obecności Bożej, jest służba w obecności Bożej, jest misja w obecności Bożej. Dlatego zgodnie ze Słowem Bożym, które mówi: dałeś mi poznać drogi żywota, napełnić mnie błogością przez obecność Twoją. Rób drugie podejście, rób 3. podejście. Poderwij się dzisiaj znowu, jak Dawid mówi: nie wyszło za pierwszym razem, nie wyszło poprzednio. Ale się nie poddaję, ponieważ wiem, że jest życie chwalebne, że jest życie pełne obecności Bożej. Nie zgodzę się, że tak już będzie. Nie zgodzę się, nie zgadzamy się na to, że jak przychodzi czas modlitwy w naszym zborze, to tam się odezwie jedna babcia, druga babcia, trzeci dziadek i no, amen. Nie zgadzamy się na to, że kiedy podejmujemy jakieś działanie, mamy jakąś wizję, że chcemy coś zrobić dla Królestwa Bożego, ten jest chory, tamten właśnie się ożenił, tamten właśnie kupił samochód i chce rurę przedmuchać na autostradzie, tamten jeszcze coś chce zrobić i przyszła Krysia, przyszła Basia i jeszcze parę poczciwi. A inni mówią, o la, 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 jeszcze oni mają. Chwała Boża. Chwała Boża chce zamieszkać pośród ludu Bożego, która się wyraża w jedności, która się wyraża w entuzjazmie dla Królestwa. I my się nie zgadzamy na to, że tak już by miało być aż do przyjścia Pana. My chcemy zrobić drugie podejście, zrobić trzecie podejście, jak trzeba będzie, albo i dziesiąte, aby chwała Boża się objawiła między nami. Módlmy się o to. Starajmy się. Nie rezygnujmy, aż wejdziemy w chwalebną obecność Bożą, bracia i siostry. Mówię to do nas wszystkich, bo wszyscy poniekąd za to odpowiadamy. Jedni za drugich odpowiadamy. Każdy oczywiście przede wszystkim odpowiada za siebie, ale odpowiadamy też za to, jaką społeczność tworzymy jako zbór Pana Jezusa Chrystusa. Nie rezygnujmy, aż wejdziemy w tę chwalebną obecność Bożą. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, mówi Pismo. I dlatego przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Ustawmy się tak jak Dawid, nie spocznę, musimy sprowadzić tę skrzynię. Trzeba zadbać o to, co trzeba, no i każdy z nas wie, co tam trzeba by było zrobić, żeby chwała Boża się pojawiła. Że trzeba wziąć rozbrat z grzechem, że trzeba inaczej spędzać czas, że trzeba zaprzeć się samego siebie, że trzeba się pojednać, że trzeba wyciągnąć rękę. Wtedy chwała Boża zacznie się objawiać pośród nas. Czyż nie? Ja wierzę, że tak. Ja wierzę. I dlatego powstańmy, bracia i siostry, i pomódlmy się. Pomódlmy się. Zachęcam was, żebyście my razem podnieśli głos. I zawołali do Pana, wezwali Jego imienia nad naszym osobistym życiem, nad naszym zborem, nad naszymi rodzinami, abyśmy zawołali, aby pomógł nam należycie podejść do sprawy zaproszenia Pana, Jego obecności, doświadczenia na nowo Jego chwały w naszym życiu. Drogi Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa serdecznie Ci dziękujemy za to.